Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Michał Król,
Kasper Narodzonek.
Zapraszamy na przepełniony ciekawymi grami odcinek Giermaszu, audycji o grach komputerowych.
Kopaliśmy piłkę na zielonych boiskach.
Uciekaliśmy mrocznymi uliczkami japońskiego miasteczka.
Zajęliśmy się sprawą tajemniczego morderstwa.
Oraz ścigaliśmy się na torze z dość nieprzyjemnymi przeciwnikami.
A na sam początek, jak co roku miliony graczy czeka na najnowszą odsłonę gry znanej kiedyś jako seria FIFA. Czy EA Sports FC 26 spełniło oczekiwania fanów piłki nożnej? To sprawdzi Michał Król.
Giermasz. Recenzja.
Oh, it's a beautiful day for football. I hope we see a great game, Stuart.
Well, hopefully we actually see the game today, Derek.
That's more like it. A perfect challenge.
Jak co roku miliony graczy czekają na nową odsłonę EA Sports FC, znaną kiedyś jako seria FIFA. Nie oszukujmy się, coroczne wydawanie gry piłkarskiej nie może przynieść rewolucji, za to zawsze jest jakąś ewolucją. To gracze oceniają, czy seria zmierza w dobrym kierunku, więc i my zajęliśmy się najnowszą odsłoną monopolisty piłkarskiego EA Sports FC 26.
I don't think he'll be blaming the goalkeeper this year.
Piłka jest okrągła, a bramki są dwie. To jedyne pewne punkty każdej nowej części tej gry. Co roku twórcy obiecują, że będzie jeszcze lepiej i z tymi obietnicami bywało, no, naprawdę różnie. Jednak tym razem mogę uznać, że im się udało, a to za sprawą kilku ważnych zmian. Najistotniejszą są ustawienia rozgrywki, które diametralnie zmieniają odbiór EA Sports FC 26. Rywalizacja, która jest domyślnie ustawiona w sieciowym Ultimate Team, stawia na szybkość, kontrolę piłki, dużą responsywność w sterowaniu i, mam wrażenie, lepszy dribbling. To istotne elementy zmagań sieciowych. Niejako przeciwieństwem jest autentyczna rozgrywka. Jest wyraźnie wolniej, ale poprawia się przez to precyzja podań, strzałów, łatwiej jest planować kolejne akcje. Niby kwestia gustu, ale po kilkunastu próbach grałem tylko w szybkim trybie rywalizacji, bo bardziej przypomina mi to prawdziwy mecz. Jest dynamicznie, trzeba myśleć i działać szybko, jak na prawdziwym boisku. Zresztą płynność, tempo, dynamika akcji, na to gracze najbardziej zwracali uwagę w poprzednich odsłonach.
Derek Ray, and joining me for commentary is Sue Smith. And what we have coming up for you is a foot rivals match on the menu. How do you see it panning out?
It's great to be here. I think it's important that both teams are focused from the off though and they start quickly, but I'd love to see some goals. Hopefully I've not just cursed it.
Teraz jest znacznie lepiej. Mógłbym nawet powiedzieć, że prawie idealnie. Zawodnicy są zwinniejsi, szybciej i lepiej reagują. Nauczyli się nawet celnie podawać. Jak wiemy, w poprzednich odsłonach bywało, że pomocnicy ze statystyką podania powyżej 80 punktów potrafili strasznie spartolić, nie umiejąc zrobić to celnie z kilku metrów. Lepiej się też drybluje, zwłaszcza jeśli ktoś używa do tego lewej gałki analoga. Tym samym bronienie jest trudniejsze, co wpływa także na wyniki. Z drugiej strony, jeśli pozwolimy komputerowi pomóc nam w bronieniu, robi to lepiej niż w ubiegłorocznej odsłonie. Ja jednak wolę mieć pełną kontrolę i samodzielnie podejmować decyzje, choć łatwo nie jest. Twórcy poprawili też odbiór piłki, coś co irytowało rok temu. W EA Sports FC 26 po przejęciu przeciwnik na chwilę jest wytrącony z równowagi, co znacznie ogranicza odbiór po odbiorze, będący plagą w poprzedniej odsłonie. Podobnie jest z wyciąganiem piłki od tyłu, co także było denerwujące, teraz jest to znacznie bardziej ograniczone. Metamorfozie przeszły też strzały i wbicie gola z fałszu czy na przykład nożyc nie jest już takie łatwe. Z jednej strony bliżej temu do realizmu, z drugiej odebrano nam trochę zabawy. No coś za coś. Zmianie uległy też parady bramkarzy, by nie byli oni słupkami stojącymi w bramce. Teraz strzały wybijają na boki, a nie pod nogi przeciwnika, jednak czasami wygląda to karykaturalnie, gdy odbicie jest znacznie mocniejsze niż być powinno. Ogólnie odnoszę wrażenie, że zawodnicy sterowani przez komputer w końcu skończyli trzecią klasę podstawówki i zachowują się lepiej. Przekłada się to też na skuteczność szybkich kontr, które stały się potężną bronią w rękach doświadczonego gracza. Ja jak zawsze najwięcej frajdy czerpię z dostawania w czapę od syna oraz przede wszystkim z trybu kariery dla pojedynczego gracza. W EA Sports 26 wprowadzono bardzo fajną opcję dynamicznej kariery menadżerskiej, gdzie trzeba odegrać znany z boisk scenariusz, mając narzucone pewne warunki czy ograniczenia lub odtworzyć na przykład historyczne, rekordowe sezony danych klubów. Przykładowo, w wyzwaniu dublet Jamala trzeba doprowadzić Bayern Monachium do krajowego dubletu, podczas gdy w minimum 25 meczach drużynie przewodzi wspomniany Jamal Musiala. Kolejną zmianą jest możliwość zwalniania czy zatrudniania menedżerów przez komputer, na co mają oczywiście wpływ ich wyniki. Tym samym robią się wakaty, co pozwala przejąć graczowi prowadzenie danego klubu. Doszły też wydarzenia losowe, fajnie urozmaicające rozgrywkę, a zdarzające się w prawdziwym życiu, od zwykłej kontuzji po zmianę właściciela klubu. Przyznaję, że w popularnym Ultimate Team w EA Sports FC 26 nie spędziłem wiele czasu, bo jednak trzeba mu poświęcić naprawdę wiele. Dodano wydarzenie na żywo, by wziąć w nich udział trzeba spełnić określone warunki. Są też ograniczone czasowo turnieje, od kwalifikacji po zawody mistrzowskie. Znacząco przebudowano także tryb Rivals, usuwając z nich nareszcie kwalifikacje. Największym plusem jest jednak przyznanie zwycięstwa za wyjście przeciwnika przy remisie. Coś, co było zmorą i niezwykle irytowało dosłownie wszystkich. Jeśli chodzi o oprawę, w EA Sports FC 26 są nowe wejściówki, animacje, muzyka, menusy, czyli to co zawsze. Daje to poczucie świeżości, choć rewolucji nie oczekujcie. To piłka wydawana co roku, więc wiele rzeczy to kosmetyka. Zresztą umówmy się, liczą się wrażenia z rozgrywki czy tryby gry, a nie to, kto biega po boisku w menu gry. Co ciekawe, tytuł prezentuje się naprawdę nieźle także na poprzedniej generacji konsol. Podsumowując, EA Sports FC 26 to duży krok we właściwym kierunku. Wymaga szlifów, ale w rozgrywce jest spory powiew świeżości, zwłaszcza za sprawą dynamicznego stylu rozgrywki. Podobają mi się zmiany w trybie kariery. Mój syn mówi, że Ultimate Team jest niezły, choć przy usprawnionym dryblingu trzeba opanować samodzielne bronienie. Jest to lepsza odsłona od ubiegłorocznej i życzę sobie, by tak było co roku. Ocena 8 na 10. Lata 60. XX wieku, mroczne, górskie, japońskie miasteczko i Silent Hill w tytule. Od razu wiadomo, że jest to horror psychologiczny, w którym gracz ma się bać. Takie atrakcje lubi Jarek Gowin, który ograł dla Was Silent Hill F.
Giermasz. Recenzja.
Bałem się i byłem zmęczony również psychicznie, ale przestać nie chciałem. Przestać grać oczywiście. To chyba najlepsza recenzja Silent Hill F, nowego horroru, który jest spin-offem słynnej serii. Jedną rzecz zaznaczę, że to, że jest to spin-off, nie oznacza, że mamy to samo co w pierwowzorze, tylko w nieco zmienionym opakowaniu. F, koncepcję pierwotnego Silent Hilla, nie tyle zmienia, co twórczo rozwija, idąc własną ścieżką. Coś, jakbyśmy widzieli dalekiego kuzyna, który ma z nami pewne wspólne cechy, ale jednak jest inną osobą z osobną historią. Tu historia rozgrywa się w Japonii lat 60. ubiegłego wieku. Wcielamy się w Hinako. To zbuntowana nastolatka z przemocowego domu, z którego usiłuje się jak najszybciej i jak najczęściej wyrywać. Ulgę przynoszą jej spotkania z przyjaciółmi. Koszmar jednak zaczyna się właśnie podczas jednego z takich spotkań, kiedy grupę dzieciaków spowija gęsta mgła, ale to tylko początek. Groteskowo powykrzywiane postaci, klimat absurdu, który budzi grozę, odrażające monstra, wywołujące poczucie odrazy i lęku. Tym aż naszpikowany jest Silent Hill F. Co jednak ważne, duża część z tych straszydeł ma swoje uzasadnienie w przeżyciach bohaterki. To demony zewnętrzne, które stanowią metaforę tych, z którymi Hinako zmaga się na co dzień wewnątrz swojego umysłu. To dodatkowo potęguje klimat osaczenia. Skoro myśli dziewczyny są tak czytelne, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jej największe lęki uczynić jeszcze straszniejszymi i stworzyć z nich również realne zagrożenie. Szalenie podobał mi się też stan kondycji psychicznej, który można odnowić tylko w określonych przypadkach, co pomaga jeszcze lepiej wczuć się w historię. Powiem wam, że chwilami tak naprawdę robiło mi się duszno, kiedy wiedziałem, że jest za spokojnie, pasek był już krótki i wiedziałem, że zaraz czeka mnie kolejna walka bądź ucieczka. Palce lizać. Elegancka w swojej prostocie i taka czysta architektura Japonii, która cały czas nam towarzyszy, dodatkowo przybrudzona mgłą i świadomością, że wszędzie mogą czaić się upiorne stworzenia czyhające na nas, potęgowała ten efekt. Silent Hill F w dużej mierze stawia na walkę. Hinako porusza się szybko, jest wysportowana, co jest uzasadnione fabularnie. Jednak twórcom udało się znaleźć balans pomiędzy jej umiejętnościami, wytrzymałością i siłą, a jednocześnie tym, że to przecież jeszcze prawie dziecko, które mierzy się z potężnymi demonami. Nie czułem tu jednak żadnego zgrzytu. Jeśli jednak coś by wam nie odpowiadało, warto pogrzebać w poziomach trudności, zarówno tych dotyczących starć, jak i zagadek. Co do wyzwań logicznych, to ich stopień skomplikowania także jest dobrze ustawiony, a konstrukcja, poza tym, że ciekawa, odpowiednio wpasowana w klimat gry. Ja nie mam tu właściwie żadnych powodów do narzekań. Jeśli są jakieś minusy, to naprawdę są na tyle drobne, że nie przeszkadzają kompletnie w rozgrywce. Jedna uwaga. Zdarza się, że jesteśmy w gorszej kondycji psychicznej. Nie jestem ekspertem, ale wiedziony własnym doświadczeniem muszę takie osoby przestrzec. W ewentualnym kryzysie poczekajcie, aż dojdziecie do siebie, zanim sięgniecie po Silent Hill F. W innych przypadkach nie ma przeciwwskazań. Wręcz przeciwnie. 9 na 10.
Agatha Christie Death on the Nile to gra oparta na motywach powieści Śmierć na Nilu, której fabuła wykracza poza wersję książkową. Ela Bielecka podjęła się zadania rozwikłania zagadki tajemniczego morderstwa, do którego doszło podczas rejsu po najdłuższej rzece na Ziemi.
Giermasz, recenzja.
When murder calls, foul must respond.
Przyznam się i miejmy to już za sobą. Choć żywię wielki szacunek dla mistrzyni Agaty Christie, Śmierci na Nilu ani nie czytałam, ani nie widziałam w wersji filmowej. Teatralnej też nie. Czy stawia mnie to w gorszej sytuacji niż na przykład Zapalonych wielbicieli jednej z najbardziej znanych kryminalnych opowieści? Niekoniecznie. Po prostu sięgnęłam po Pada bez wielkich oczekiwań. No i może i dobrze. Od razu zaznaczę, że może i nie doktoryzowałam się z twórczości Lady Agaty, ale kryminałów naczytałam się po kokardy, gry logiczne też lubię i chociaż jestem team Sherlock Holmes, to nie mam nic do Herkulesa Poirot. Ale też nie czuję do niego przesadnego przywiązania. Z takim zasobem informacji wstępnych, bo jakieś musimy mieć, jak na detektywów przystało, zaczynamy.
Now our adventure can begin.
Gra od francuskiego Microids Studio to logiczna przygodówka, w której, no nie da się inaczej, banał, ale to powiem, trzeba rozwiązywać zagadki. Wcielamy się w dwie postaci, słynnego Herkulesa Poirot i detektywkę Jane Royce.
Privilege to work with you, Mr. Poirot.
My name is Jane Royce. I'm your biggest fan.
A gramy nimi na przemian. Oboje prowadzą osobne, choć jak się później okazuje, połączone śledztwa. Oboje państwo detektywi poznają się już na początku rozgrywki w prologu, który jednocześnie wprowadza nas w estetykę lat 70. ubiegłego wieku. Zanim przeniesiemy się do właściwego miejsca zagadki, czyli do Egiptu, zajmiemy się pomniejszym śledztwem, żeby zapoznać się z mechaniką i sposobem myślenia Poirota. Jeśli macie słabość do lat 70. i ich klimatu i powiedzmy sobie wprost jesteście trochę funky, to w klubie należącym w Londynie do przyjaciela Poirota poczujecie się jak w domu. Szerokie spodnie, wysoko upięte włosy, lekko psychodeliczna muzyka i ostre kolory. To się albo bardzo lubi, albo nie znosi. Ja na szczęście należę do tej pierwszej grupy. No to wsiąkamy, proszę Państwa, w te cudowne lata 70. i stajemy się błyskotliwym detektywem Herkulesem Poirot. A co robią detektywi? Przyglądają się, przysłuchują, a czasem podsłuchują, zbierają informacje, zadają pytania, łączą fakty, wreszcie odtwarzają sekwencję zdarzeń, która doprowadziła do zbrodni. W grze mamy dostęp do mapy myśli Poirota, z której może korzystać także Jane, a ta ma porządkować nam informacje, które zdobyliśmy. Czy porządkuje? No, nie wiem, czy można to tak nazwać. Zebrane informacje po prostu tam są, pogrupowane, a czasem z dwóch trzeba wydedukować coś innego, żeby na końcu dojść do właściwych wniosków. Kiedy już dowiemy się, się wszystkiego, czego powinniśmy się dowiedzieć na temat zagadkowej sytuacji, przechodzimy do układania sekwencji zdarzeń. Musimy ustawić odpowiednie osoby w odpowiednich miejscach, aż zrekonstruujemy to, co się wydarzyło. Po prologu, kiedy to poznajemy głównych bohaterów dramatu, czyli poza Poirotem i Royce, także arystokratkę Lynette Ridgway, Jacqueline de Belfort i jej narzeczonego Simona Doyle'a, a jedna osoba ginie, przenosimy się w czasie o pół roku i spotykamy tych samych bohaterów, tylko w innej konfiguracji. Jako gra logiczna, śmierć na Nilu jest satysfakcjonująca. Można wybrać sobie jeden z trzech poziomów trudności. Poirotem trzeba tu być do szpiku kości. Żadna wskazówka nie może umknąć naszej uwadze, ale dają dużo radochy, kiedy się je wszystkie znajdzie i można je sobie poukładać. Warto też pamiętać, co kto powiedział, ale mapa myśli jednak jest sporym wsparciem. Zarzuty mam, podobnie zresztą jak inni recenzenci, głównie do dwóch kwestii. Po pierwsze, postaci poruszają się nieco zbyt kwadratowo. I nie można zrobić skipa, gdy postać mówi. Nie jest to nadmiernie uciążliwe, bo wypowiadają dość krótkie kwestie, ale i tak, dlaczego? Są też zarzuty, choć nie moje, do wyglądu samego Herkulesa Poirot. Kto ma wdrukowany w mózg ikoniczny wizerunek Davida Sacheta z seriali i filmów i nic nie może z tym zrobić, może mieć problem z przystosowaniem się do wysokiej, wysportowanej sylwetki detektywa z gry. Jakby się tak dobrze przyjrzeć, to ten Poirot przypomina bardziej Bonda. Gra Śmierć na Nilu miała premierę nieco ponad tydzień temu i dobrze, bo dla wielbicieli łamigłówek to jest dobry strzał na jesienne wieczory. Czy wciąga bez reszty? Raczej niekoniecznie. Mam wrażenie, że brakuje jej trochę charakteru, mimo tego, że główny bohater przecież powinien rozsiewać charyzmę na prawo i lewo. Rozrywka niezła, ale bez szału. 7 na 10. I'm close to the truth.
Jeśli chodzi o zręcznościowe wyścigi, Michał Król zawsze startuje do nich z pole position. Nie inaczej było z Formula Legends, ścigałce luźno podchodzącej do zasad królowej motorsportu.
Giermasz, recenzja.
Liczba fanów Formuły 1 na świecie zbliża się do miliarda. Nawet w naszej skromnej redakcji Giermaszu mamy dwóch maniaków głośnych silników, więc jak tylko pojawia się gra z bolidami w roli głównej, pewne jest, że będziemy ją recenzować. Formula Legends to zręcznościowa gra wyścigowa, w której przejechałem kawał historii tego sportu. Jednak nie była to tak przyjemna podróż, jakiej bym chciał. W oczekiwaniu na niedzielne Grand Prix Singapuru zasiadłem do konsoli ścigać się ulubionymi bolidami i już na dzień dobry zaliczyłem falstart. Zapewne z powodów finansowych gra nie posiada oficjalnej licencji. Tym samym nie ma zespołu Ferrari, ale jest czerwone Ferenzo. Nie ma Fernando Alonso, jest Ferdinando Alfonso. Nie ma Lewisa Hamiltona, jest Lewis Hamilton. Nie ma też Grand Prix z Belgii, jest Ardeny GP. Po kolorach i nazwach fan F1 dojdzie co i jak, a jedynym ratunkiem jest wersja na pecety, gdzie gracze już rozgryźli, w jakim pliku trzeba grzebać, by sobie zrobić oryginalne nazwy. Tryb fabularny w Formula Legends to historyczna wycieczka od lat 60. XX wieku do czasów aktualnych. W sumie wybrane wyścigi i lata, gdzie działo się coś ciekawego lub ważnego. Na przykład na start są cztery Grand Prix z końcówki lat 60. XX wieku, inspirowane sezonem 1968 roku. Era pionierów i niebezpiecznych samochodów wyścigowych ścigających się na niełatwych torach. Wtedy to doszło do wypadku we Francji, który wstrząsnął światem Formuły 1 i pokazał niedostatki w zakresie bezpieczeństwa. Czym dalsza era, tym więcej torów do przejechania i kolejne ważne wydarzenia. W 1970 roku Jochen Rindt został pierwszym i na szczęście jedynym pośmiertnym mistrzem świata Formuły 1. W roku 1981 o mistrzostwie zadecydował ostatni wyścig. 91 to debiut legendy Schumachera, a w 2021 roku o mistrzostwie zadecydowało ostatnie okrążenie sezonu. Mimo historycznej otoczki nie ma to wpływu na ściganie się. Nie są to scenariusze do odegrania, tylko zwykła walka na punkty. W grze wyścigowej najważniejsza jest jazda i z Formula Legends jest mały problem. Nawet włączając kontrolę trakcji i zapobieganie blokadzie hamulców, bolid potrafi nienaturalnie ślizgać się. Bywało, że wchodzenie w zakręty było łatwiejsze na zużytych oponach niż na nówkach. Ale to jest do nauczenia, no kwestia praktyki. Niestety nie mamy wpływu na zachowanie przeciwników, a ci jeżdżą jak szaleńcy. Co do zasady, Formuła 1 jest sportem bezkontaktowym, gdyż bolidy są delikatne i łatwo o uszkodzenia. Tu gracze sterowali przez konsolę, pomylili zawody i wręcz dążą do kontaktu. Ścinają zakręty, byleby zepchnąć gracza. Zajeżdżają drogę, wbijają się w bariery. Trzeba uważać, bo jak energia zejdzie do zera, to trzeba dotoczyć się do pit stopu. I wielce irytująca jest jazda z wariatami, bo nic nie wyprowadza bardziej z równowagi, jak dobra jazda zakończona bezceremonialnym atakiem przeciwnika i spadkiem na koniec stawki. Ogólnie pomysł na ściganie jest fajny. Są kwalifikacje, strefy DRS, zużycie paliwa, degradacja opon, uszkodzenia wpływające na jazdę, kary czasowe za np. ścinanie zakrętów czy wizyty w pit stopie. To ostatnie to minigra wpływająca na czas postoju. Można zmienić opony, uzupełnić paliwo czy naprawić uszkodzenia. Wyścigi skonstruowane są tak, że zjazdy są konieczne. Bywa też nagła zmiana pogody, co wymaga zjazdy do pitu i zmiany ogumienia. Zawody bywają długie, wymagające przejechania kilkunastu okrążeń, ale wszystko zależy od długości trasy. Prócz trybu fabularnego jest niestandardowy, gdzie wszystko sam sobie ustala gracz oraz zawsze nudna walka z czasem. Ciekawe jest, że nawet na najniższym poziomie trudności gra jest wymagająca i wcale niełatwa, a wygranie wyścigu wymaga dużego wysiłku, czasami bardzo dużego. Niestety po przejściu trybu fabularnego w sumie nie ma po co już grać. Nie ma czegoś takiego jak cały sezon, choć możliwości trybu niestandardowego pozwalają na naprawdę wiele. Formula Legends wygląda jak film animowany. Komiksowe wyścigi w pastelowych kolorach. Dźwięki bolidów brzmią jak pracująca kosiarka i podobne jak oprawa graficzna, daleko im do oryginałów. Widziałem też kilka błędów. A to bolid, który usunął w szykanie, a to tajemniczy czarny dym unoszący się na środku toru. Gdyby zbilansować poziom trudności, zmienić zachowanie szaleńców zwanych przeciwnikami, dodać jakiś tryb sezonu, sieciowe zmagania, to Formula Legends mogłaby być naprawdę dobrymi wyścigami. Tak pozostaną mi w pamięci frustrujące zagrywki pozostałych zawodników i wielokrotne powtarzanie niektórych wyścigów. Ocena 6,5 na 10, ale liczę, że twórcy grę znacznie poprawią.
I to już wszystko w tym odcinku Giermaszu.
Cała audycja do odsłuchania na naszej stronie.
Jesteśmy także na Spotify, no i polubcie nas na Facebooku.
Michał Król,
Kacper Narodzonek.
Do usłyszenia za tydzień.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.